Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Ogromnie cieszę się, że kolejny raz będziemy mieli możliwość zastanawiania się nad wartością Słowa Bożego. Cały cykl spotkań zatytułowany jest A jednak Pismo Święte ma rację. Tydzień temu mówiliśmy o dowodach natchnienia Biblii. Pierwsze mówiliśmy o nieskażonej treści Pisma Świętego. Mówiliśmy o autorytatywnej mowie Biblii. Także mówiliśmy o bezstronniczości i obiektywizmie Pisma Świętego. Biblia z jednakową siłą mówi o dobrych faktach, o dobrych sprawozdaniach, jak i złych. Nie pomniejsza, nie przemilcza pewnych rzeczy, które mogłyby być wstydliwe nawet dla narodu izraelskiego czy dla wielkich królów, o których Biblia wspomina, o ich grzechach, o ich upadkach, o ich niedociągnięciach. Biblia z jednakową siłą mówi o dobrych i złych sprawach. Jedność różnorodności, integralność Biblii, idea przewodnia Pisma Świętego jest ogromnym świadectwem jego natchnienia. Wspominaliśmy, że pisarze na przestrzeni 1600 lat bez kontaktów z sobą, bez uzgadnienia swoich opinii, swoich sprawozdań zachowali jedność zdania i jedność poglądów. Prawdomówność Pisma Świętego, jeśli chodzi nie tylko o treść, ale fakty przedstawione w Biblii, wiele sprawozdań Pisma Świętego wspominające o miejscowościach, o miastach, o państwach, o królach zostały przez wykopaliska archeologiczne potwierdzone, co również daje nam pewność, że sprawozdania biblijne są autentyczne. Moc Słowa Bożego? Pismo Święte potrafi przekształcać ludzi. To jest coś niesamowitego, że kto sięga po Biblię i Biblia, kiedy staje się podręcznikiem codziennego studium, człowiek może doświadczyć jej mocy. Człowiek doświadcza zmiany swojego życia. I słowo prorocze to jest coś, co było niesamowitym świadectwem natchnienia Pisma Świętego. My ludzie nie potrafimy przepowiadać, ale Biblia na setki, tysiące lat przepowiedziała z dokładnością, czasami nawet z dokładnością do roku. Ja z Państwem nie miałem czasu studiować, ale jeśli byśmy studiowali proroctwa mesjanistyczne, proroctwa Daniela 7 rozdziału z dokładnością do roku określało czas pojawienia się Mesjasza, czas przyjścia Jezusa Chrystusa na naszą ziemię. Dzisiaj natomiast będziemy mówić o kluczu zrozumienia Pisma Świętego. Jak należy studiować Biblię? Czy nie jest przeznaczona tylko dla duchownych? Czy my, każdy z nas siedzący tutaj, ma możliwość zrozumienia Biblii? Dzisiaj będziemy zagadnienia te studiować, rozważać i chciałbym, aby dzisiejszy wykład był troszeczkę inny. Chciałbym, żeby Państwo uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu. Jak należy studiować Biblię? Czy Biblia tylko jest zarezerwowana dla ludzi wykształconych, którzy mają przygotowanie teologiczne, którzy uzyskali pewne stopnie naukowe, aby studiować Pismo Święte? Powszechnie dzisiaj pojawiają się nam różne poglądy na ten temat. Jest w biblistyce pewien dział, który nazywa się hermeneutyką biblijną. Hermeneutyka zajmuje się interpretacją, wyjaśnianiem tekstu biblijnego, odszukiwaniem sensu, zrozumienia tekstu biblijnego. Chciałbym dzisiaj troszeczkę ustosunkować się do pierwszej zasady. Ja podam tutaj 8 zasad interpretacji Biblii. Będziemy razem studiować Pismo Święte. Jeżeli Państwo macie Biblię, proszę mieć je w ręce, bo w pewnym momencie poproszę, abyśmy wspólnie czytali. Pierwsza zasada, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest zasada powszechności. Czy Biblia może być powszechnie rozumiana? Niektórzy powiadają, że język biblijny jest bardzo trudny, ciężki, niezrozumiały. Tam jest mnóstwo proroctw, symboliki, przypowieści, alegorii, różnych form literackich. Czy w tym gąszczu można się jakoś odnaleźć? Czy można odnaleźć tekst, ten właściwe przesłanie tekstu biblijnego dla współczesnego człowieka? Chciałbym posłużyć się jednym tekstem, który chciałbym, abyśmy przeczytali. Jeżeli macie Państwo Pismo Święte, proszę sprawdzajcie, ponieważ będziemy się posługiwać dzisiaj Biblią. W niektórych tekstach ja będę podawał, z jakiego przekładu Pisma Świętego korzystam, tutaj wyświetlając niektóre teksty. Ale muszę Państwu powiedzieć, że w czasach apostoła Pawła, kiedy pracował wśród pogan, znalazł się wśród tak zwanych Berejczyków, w Berei. Mieszkali Berejczycy, którzy byli szlachetnego usposobienia. Dlaczego? Ponieważ oni sprawdzali to, co apostoł Paweł nauczał. No wielki autorytet chrześcijaństwa, apostoł Paweł takim autorytetem się cieszył. Ale oni mieli taki zwyczaj, że ktoś mówił, a oni jeszcze sprawdzali. I chciałbym, żebyście Państwo dzisiaj to zrobili. Dokładnie sprawdzali to, co ja mówię i co cytuję. Dobrze? A więc tekst, który teraz będę cytował, znajduje się w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, od wiersza 14 do 16. Co tutaj jest napisane? Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Proszę zauważyć na ten tekst 15, który rozpoczyna się od słów, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Proszę zauważyć, że apostoł Paweł dedykuje ten list do młodego Tymoteusza, młodzieńca, ucznia apostolskiego, ucznia apostoła Pawła. I co mówi? Tymoteuszu, ty od dzieciństwa znasz Biblię. Ty znasz od dzieciństwa Pisma Święte. One mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ja tu widzę, że są wśród nas również młodzi ludzie. Ja tutaj widzę młodzieńca z przodu. I każdy człowiek, młody, dorosły, niezależnie w jakiej kulturze żyje, w jakim kraju żyje, może badać Słowo Boże. Od dzieciństwa może studiować. Niektóre przekłady, gdybyście Państwo sprawdzili w ten tekst, niektóre przekłady mówią od lat niemowlęcych. Tak? Dobrze mówię? Od lat niemowlęcych znasz Pisma Święte. Rodzice już tłumaczyli, rodzice czytali Biblię. Tak też było w moim przypadku. Ja od dziecka znam Pismo Święte, czytam Pismo Święte. Ponad 40 lat studiuję Biblię. I ciągle odkrywam piękno Ewangelii, piękno sprawozdań biblijnych. A więc i dzieci, młodzież i dorośli mogą poznawać Biblię, bo Biblia może obdarzyć nas mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Po co Pismo Święte jest dane? Tekst biblijny mówi, 16 wiersz, całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Tutaj jest powiedziane, w jakim celu Pan Bóg dał Pismo Święte. A wiecie, że czasami chrześcijanie, jak się spotykają, to często dyskutują i walczą, cytując pewne fragmenty Pisma Świętego. Czy z tego tekstu wynika, że Biblia została dana, abyśmy walczyli chrześcijanin z chrześcijaninem? Żebyśmy dyskutowali, kto ma rację? Po co jest Biblia dana? Pismo Święte jest natchnione i pożyteczne do czego? Do nauki, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Studiowanie Pisma Świętego. Gdy będę mówił o zasadach zrozumienia interpretacji Biblii, pierwsza zasada dotyczy tego, że każdy człowiek ma możliwość studiowania Biblii i poprzez studium Pisma Świętego może otrzymać mądrość. Biblia jest po to dana, aby człowiek był wykształconym według Pana Boga, aby był wychowany według sprawiedliwości Bożej, aby inaczej mówiąc, człowiek był doskonały, bo tak ten tekst o tym nam mówi. Idziemy dalej. Druga zasada, która mówi na temat integralności Biblii. Proszę zauważyć, że gdy czytamy Pismo Święte, czasami pojawia nam się pewien problem. Dlatego, że gdy czytamy, często skupiamy się na jednym fragmencie Pisma Świętego, na jednej księdze i jesteśmy w zakłopotaniu, jak rozumieć Biblię. Proszę zauważyć, że na temat chociażby 1 rozdziału Księgi Genesis wśród biblistów powstają różne interpretacje i wśród ludzi różne interpretacje. Niektórzy powiadają, że tydzień stworzenia to są pewne okresy, pewne etapy stworzenia. Proszę zauważyć teksty, które zostawiłem tutaj, teksty, które mówią, że każdego dnia Biblia mówi, że był wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy, tak samo było w drugim, trzecim, czwartym i następnym. Zawsze był wieczór i zawsze był poranek. No i tutaj pojawia się problem, czy możemy interpretować to jako okresy, skoro to był wieczór i poranek, dzień pierwszy i następny. W pierwszym wierszu drugiego rozdziału Księgi Genesis, pierwszej Księgi Mojżesza, czytamy tak. I tak zostały ukończone niebo i ziemia i wszystkie zastępy ich stworzeń, a kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał i błogosławił Bóg dzień siódmy i świętym go uczynił, albowiem odpoczął w tym dniu po całym dziele, które pracą swoją stworzył. Proszę zauważyć, że ten cytat pochodzi z Biblii jakiej? Poznańskiej. Ten tekst mówi, że Bóg w sześciu dniach stworzył niebo i ziemię. Odpoczął dla dnia siódmego, poświęcił ten dzień, uczynił go świętym i błogosławił ten dzień. Czasami w interpretacji pojawia się nam pewna mozaika. Trudno, gdybyśmy mieli przeczytać ten tekst w tej chwili, obawiam się, że nikt z nas by nie odczytał go, ale jeżeli poświęcimy więcej uwagi, tak jak w puzzle, tak czasami jak w układance, kiedy zaczyna nam się to wszystko powoli, powoli układać, możemy zauważyć, że pojawia się nam tekst wyraźny. Kiedy zbierzemy różne informacje z poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, ta mozaika nam się układa i w danym temacie pojawia nam się klarowny obraz. Małe fragmenty zaczynają nam się układać, abyśmy mogli zrozumieć tekst biblijny. Tekst, który tutaj jest na slajdzie przedstawiony, zaczerpnięty jest z drugiej Księgi Mojżesza z 20 rozdziału. Proszę zauważyć, że 20 rozdział mówi o dekalogu, mówi o treści dekalogu. Proszę zauważyć, że dekalog nie został spisany przez Mojżesza. Jedyna treść, którą Pan Bóg sam palcem swoim wypisał, to była treść dekalogu, 10 Bożych przykazań. Interpretacji tygodnia stworzenia dokonał sam Bóg. Jak to określił? Tekst biblijny mówi tak. Pamiętaj, to jest cytat z drugiej Księgi Mojżesza, 20 rozdział, według przekładu Biblii księdza Jakuba Wójka. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. 6 dni robić będziesz i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje. Ale dnia siódmego szabat Pana Boga twego jest. Nie będziesz czynił żadnej roboty weń. Ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoją i gość, który jest między bramami twemi. Przez 6 dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest i odpoczął dnia siódmego, i przetoż błogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił ji. Proszę zauważyć, że Bóg dokonał interpretacji tygodnia stworzenia, dając siódmy dzień tygodnia dla człowieka jako odpoczynek i powiedział, że ten dzień jest pamiątką wielkiej manifestacji Pana Boga, wielkiej manifestacji Jego mocy w tygodniu stworzenia. Bo Bóg rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Bóg w sześciu dniach stworzył niebo i ziemię, siódmego dnia odpoczął, pobłogosławił ten dzień i dał go człowiekowi, dedykował go człowiekowi. My nie musimy tutaj snuć różnych interpretacji. Pan Bóg sam wytłumaczył, co to jest ten okres. To jest dzień, który Bóg poświęcił i dał człowiekowi. Proszę popatrzeć jeszcze na inny fragment. Człowiek zaś imieniem Józef, członek rady, a zarazem dobry i sprawiedliwy człowiek, który pochodził z Arymatei, miasta judejskiego, nie zgadzał się z radą i jej postanowieniem, ale oczekiwał Królestwa Bożego. On poprosił o ciało Jezusa i zdjąwszy je, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie leżał. Był dzień przygotowania i zbliżał się szabat. Przyszły też z nim niewiasty, które przybyły z Jezusem z Galilei, przyglądały się grobowi złożonemu do niego ciału. A powróciwszy do domu, przygotowały wonności i olejki, w szabat jednak odpoczywały według przykazania. Proszę zauważyć, że nie tylko Żydzi świętowali ten dzień jako pamiątkę stworzenia, tygodnia stworzenia, ale również pierwsi chrześcijanie, Maria, matka Jezusa, inne niewiasty, które chodziły z Panem Jezusem. Kiedy Jezus Chrystus umarł i miano pochować Jego ciało, jest powiedziane, że w dzień przygotowania, w piątek przygotowały wonności, w sabat zaś odpoczywały według przykazania, a tekst następny mówi, że w pierwszy dzień tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a wszedłszy do wnętrza, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia. Proszę zauważyć, że to jest to, co wcześniej, już w tygodniu stworzenia Pan Bóg powiedział. W sześciu dniach Bóg stworzył niebo i ziemię, dnia siódmego odpoczął, poświęcił i pobłogosławił. Wszyscy Żydzi, później chrześcijanie, ten dzień świętowali. Trzecia zasada, o której dzisiaj chciałbym powiedzieć, to jest zasada kontekstu. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że kontekst czytania tekstu biblijnego jest bardzo, bardzo ważny. Posłuchajmy się tutaj pewnym przykładem. To jest cytat z Księgi Dziejów Apostolskich, 10 rozdział od wiersza 9 do 16 według Biblii Poznańskiej. Przeczytajmy go zatem. Następnego dnia, gdy byli w drodze i zbliżali się już do miasta, Piotr wszedł na dach, aby się modlić. Było około godziny 6. Odczuwał już głód i chciał coś zjeść, a gdy mu przygotowano posiłek, wpadł w ekstazę. Według Biblii Poznańskiej. Inne przykłady mówią jak? W zachwycenie. Tutaj dziękuję, że ktoś sprawdza, jak to jest napisane. Zobaczył niebo otwarte i opadający przedmiot, coś w rodzaju wielkiego płótna, które czteroma końcami spadało na ziemię. Były na nim wszystkie zwierzęta czworonożne, płazy i ptaki latające w powietrzu. Usłyszał wówczas głos skierowany do niego: Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. Piotr odpowiedział: Panie, za nic w świecie nigdy nie jadłem czegoś nieczystego i skażonego. I znowu usłyszał głos: przestań nazywać skażonym to, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to 3 razy, a przedmiot ów natychmiast został wzięty do nieba. Kiedy Piotr zastanawiał się nad zachwyceniem tego widzenia, miało miejsce kolejne zdarzenia, kolejne epizody. Mamy jakieś sprawozdanie biblijne. Jest Piotr w zachwyceniu, widzi jakieś płótno, jakieś prześcieradło, a w tym prześcieradle różne gadziny, różne zwierzęta. To się opuszczało na jego oczach, na ziemię i usłyszał głos: zarzynaj i jedz. Reakcja Piotra była tak jak każdego Żyda. On wiedział, że nie można nieczystych potraw spożywać. Wiedział też, że nie można spożywać zwierząt razem z krwią. To było zabronione w Starym Testamencie. On znał podział zwierząt na czyste i nieczyste. On również wiedział, że krew nie może być spożyta. Wzbraniał się, ale głos mówił: nie nazywaj tym skalane, co Bóg oczyścił. Niektórzy wyciągają tutaj wniosek, że od tego momentu wszyscy chrześcijanie, wszyscy wierzący, którzy poważnie czytają Pismo Święte, w tej chwili nie mają zakazu spożywania już zwierząt nieczystych. Można jeść wszystko. Ale czy tak należałoby rozumieć to widzenie? On widział to, to zostało zabrane do góry i zastanawiał się, co to widzenie może oznaczać. I w pewnym momencie do jego domu przychodzą ludzie i mówią: Piotrze, zapraszamy Cię do domu Korneliusza. On nas tu wysłał, bo my chcemy coś wiedzieć o Jezusie. I co Piotr mówi? Proszę zwrócić uwagę. Również ten sam rozdział, kontekst nam mówi o tym, jakie znaczenie miało widzenie Piotra. Kiedy Piotr wchodzi do domu Korneliusza, ten wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg i oddał mu pokłon. Piotr zaś podniósł go i powiedział: wstań, ja też jestem człowiekiem. Rozmawiając z nim, wszedł do środka, gdzie zastał wielu zebranych. Odezwał się więc do nich: wiecie, że nie wolno Żydowi przebywać i przestawać z cudzoziemcem. Bóg jednak pouczył mnie, żebym żadnego człowieka nie nazywał skażonym lub nieczystym. Gdy on miał widzenie, zastanawiał się, co to może oznaczać. Kiedy oni przyszli i powiedzieli: chodź do nas, rozmawiaj, mów nam o Jezusie Chrystusie. On powiedział: ja mam iść do domu pogan?
Wy wiecie, że przystawanie z cudzoziemcami jest niezgodne z prawem? A więc przebywanie, rozmawianie, biesiadowanie niezgodne jest z prawem. Ja nie mogę przebywać wśród pogan. Ale co tutaj jest powiedziane? Bóg jednak pouczył mnie, abym żadnego człowieka nie nazywał skażonym lub nieczystym. To było coś niesamowitego. Dopiero w dalszych fragmentach tego samego rozdziału Piotr zabrał głos i powiedział takie słowa. Teraz z całą pewnością rozumiem, że Bóg nie gardzi żadnym człowiekiem, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto jest bogobojny i prawy. Posłał więc Bóg słowo synom Izraela, głosząc dobrą nowinę pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. Szczególnie ten pierwszy fragment. Teraz z całą pewnością rozumiem. Wiecie, gdy rozumiemy kontekst kulturowy, również to, że przebywanie Żyda z cudzoziemcami było zabronione prawem. Oni nie kontaktowali się z obcokrajowcami. Nie podawali ręki, nie gościli się nawzajem. My rozumiemy to, dlaczego to widzenie Bóg zesłał, aby dać mu zrozumienie, że Bóg nie ma względu na osobę. Że Bóg również chce zbawienia cudzoziemców. I Anglików, i Niemców, i Polaków, i Ukraińców. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto jest bogobojny i prawy. Ewangelia zbawienia nie miała być ograniczona tylko dla Żydów. Ewangelia miała być zwiastowana również poganom. Stąd to wielkie doświadczenie Piotra z tym prześcieradłem miało ogromne znaczenie w jego zrozumieniu, w jego podejściu do innych ludzi. Ale wcale nic nie mówiło na temat tego, że Pan Bóg teraz unieważnił zasadę zdrowia, zasadę podziału na zwierzęta czyste i nieczyste. Następna zasada, o której chciałbym powiedzieć, to zasada konstrukcji tematycznej. Żebyśmy coś rozumieli w Biblii, musimy zestawić w różne wypowiedzi Pisma Świętego na dany temat, które są porozrzucane w różnych księgach, abyśmy zestawiając te fragmenty mogli mieć pełny obraz, co Biblia mówi na dany temat. Gdybyśmy chcieli zastanowić się chociażby, jaki był stosunek Jezusa Chrystusa do Starego Testamentu. Ja tutaj wypisałem mnóstwo tekstów, nie będziemy ich czytać, jest bardzo dużo, ale zachęcam do tego, aby czytać Biblię. Posłużę się tylko jednym fragmentem. Kiedy była dyskusja na temat stosunku Jezusa Chrystusa również do pewnej tradycji i nauk pozabiblijnych, to fragment z Ewangelii Marka, 7 rozdziału, mówi nam, jak Chrystus ustosunkowywał się do tego, co nie wypływało z Biblii, ze Starego Testamentu. Zapytali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego uczniowie twoi nie przestrzegają zwyczajów ojców, lecz zasiadają do jedzenia z nieumytymi rękami? A on odpowiedział na to, obłudnicy. Słusznie prorokował o was Izajasz. Napisane jest bowiem u niego, lud ten czci mnie wargami, ale swym sercem jest daleko ode mnie. Na próżno bowiem cześć mi oddają, głosząc naukę, które są tylko ludzkimi nakazami. Zaniedbawszy przykazania Boże, troszczycie się o przestrzeganie zwyczajów ludzkich. Obmywacie dzbany, kielichy i czynicie wiele innych podobnych rzeczy. I dalej powiedział. I powiedział im nadto. Dobrze potraficie obchodzić przykazania Boże po to, aby zachować wasze zwyczaje. A przecież Mojżesz powiedział, czcij ojca twego i matkę twoją, niech zginie ten, kto złorzeczy ojcu lub matce. A wy mówicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce korban, to znaczy, że jako dariusz zostało złożone to, co się należy ode mnie, nie pozwalacie już nic więcej zrobić dla ojca i matki. I tak, lekceważycie sobie Słowo Boże wskutek zwyczajów, które przekazaliście sobie sami sobie. Czynicie zresztą wiele innych podobnych rzeczy. Proszę zauważyć, że wszelkie tradycje, wszelkie zwyczaje, które nie miały potwierdzania w Słowie Bożym, Jezus mówił, że one nie są istotne, nie są ważne. Biblia przede wszystkim, to co było w Starym Testamencie, to było istotne, to było miarodajne. Na tej podstawie mógł rozmawiać i dyskutować. Jezus też powiedział takie słowa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą i dopóki nie wypełni się wszystko, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Teksty, które wcześniej podawałem, Jezus w każdej dyskusji, kiedy go pytano, co należy czynić, aby być zbawionym, to on odsyłał do czego? Do Biblii. Jak czytasz? Co napisano w zakonie? W różnych sprawach dyskusyjnych, w sprawach rozwodu i małżeństwa, i wielożeństwa, Jezus mówi, a jak czytaliście? A jak jest napisane w Słowie Bożym? A nie czytaliście, jak to było na początku, że stworzył Bóg mężczyznę i niewiastę? I nie stworzył do tego, aby mężczyzna miał wiele żon? Jezus zawsze odwoływał się do Biblii jako czegoś, co jest miarodajne, wiarygodne. On się nie powołał na swój autorytet, chociaż my jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus dla nas jest największym autorytetem. Ale On jako Syn Boży, Jezus Chrystus, odwoływał zawsze się do Starego Testamentu i mówił, jak napisano, jak czytasz. Proszę zauważyć, gdy chcemy zrozumieć stosunek Jezusa do Starego Testamentu, jak on się odnosił do Biblii albo do tradycji, musimy zestawić różne wypowiedzi Jezusa Chrystusa na dany temat. A więc mówimy o zasadzie konstrukcji tematycznej. Na dane zagadnienie musimy zestawić różne wypowiedzi biblijne. Jeszcze jeden tekst, o którym muszę wspomnieć tutaj. 19 wiersz Ewangelii Mateusza. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przepisów, choćby najmniejsze, i tak nauczałby ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim, a kto by ich przestrzegał i nauczał, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Ten tekst może nam troszeczkę spowodować pewne zakłopotanie. Jeżeli ktoś by rozwiązał jedno z przykazań Bożych, załóżmy, weźmy przykład Dekalog, gdyby ktoś rozwiązał, unieważnił jedno z przykazań i nauczałby tak ludzi, to będzie nazwany jakim? Według tego tekstu. Najmniejszym w Królestwie Bożym. A kto by nauczał i wypełniał te przykazania, jak będzie nazwany? Wielkim w Królestwie Bożym. Niektórzy stąd sugerują, że gdyby ktoś nawet uchybił w jakichś przykazaniach, i nauczałby tak nawet innych, zniósłby jedno przykazanie, unieważniłby, będzie w Królestwie Bożym, ale będzie małym. Będą wielcy i mali. Proszę zauważyć, że kiedy mamy pewne kłopoty, dobrze jest sięgać do różnych komentarzy. Kiedyś, szukając odpowiedzi na to pytanie, posłużyłem się komentarzem Pallottinum, rzymskokatolickim komentarzem, które pięknie wyjaśnia ten fragment. Odsyłam do różnych komentarzy, proszę, posługujmy się różnymi komentarzami. Ten komentarz mówi, że pojęcie mniejszości i wielkości, to sformułowanie jest pochodzenia rabinistycznego i jest jakby formą idiomatyczną i oznacza przynależność do Królestwa Bożego lub odrzucenie. Nie zaś w sensie hierarchii, że ktoś będzie wielki lub mały. Niesamowite tłumaczenie, nieprawdaż? Idiomatyczne sformułowanie, wielki lub mały, oznacza przynależność lub wykluczenie. Nie w sensie hierarchii, wielki lub mały. Pójdźmy dalej. Zasada wykładni autentycznej. Proszę zauważyć, że w Piśmie Świętym, ja tutaj nie będę już się posługiwał ze względu na to, że mamy niedużo czasu, chciałbym jedynie wspomnieć o pewnych fragmentach. Zasada wykładni autentycznej mówi nam, że wszelkie symbole, wszelkie alegorie, wszelkie przypowieści, wszelkie bajki, wszelkie proroctwa. Ktoś powie bajki? Czy dobrze usłyszeliście? Bajki. W Piśmie Świętym jest bajka. Bajka Jotama. Proszę, odsyłam do tego, abyście odszukali tę bajkę. Bajka to jest pewien gatunek literacki. Kiedy nadaje się cechom przyrody pewne cechy ludzkie, drzewa rozmawiają z sobą, zwierzęta rozmawiają z sobą. Tam istnieje pewna bajka Jotama. Nie będę cytował, nie będę mówił, odwołuję się do tego, abyście państwo czytali. Proroctwo nie możemy również dowolnie interpretować. Biblia sama siebie tłumaczy. Gdy mamy pewne kłopoty z zrozumieniem tekstu biblijnego, musimy poszukiwać odpowiedzi w samej Biblii. Księga Apokalipsa jest pełna różnych przepowiedni proroczych. Pewien język symboliczny, którym się posługuje, ale ten język jest również interpretowany. Jak mówi o niewieście, mówi o wodach, na których się rozsiadła niewiasta i mówi, co oznaczają te wody. Wody oznaczają, co oznaczają? Tekst biblijny mówi, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki. Kobieta w Piśmie Świętym jest symbolem Kościoła. Tekst z listu do Koryntian mówi, że apostoł Paweł zaręczył wierzących ludzi z Chrystusem, aby przygotować dla Chrystusa oblubienicę, dziewicę czystą. To jest symbol Kościoła Bożego. Czysta niewiasta, symbol Bożego Kościoła. Nierządnica to jest Kościół odstępczy, o którym również Apokalipsa mówi. Ja tylko sygnalizuję, Biblia sama siebie interpretuje. Możemy poszukiwać i nie musimy błądzić. Biblia nie podlega dowolnemu wykładowi. Proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi. W Biblii Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, jest przypowieść o siewcy. Znamy tę przypowieść, zapisana jest od 2 do 8 wiersza. Zauważamy, że apostołowie słysząc tę przypowieść nie rozumieli jej. Przychodzili do Pana Jezusa prosząc, Panie, wytłumacz nam, co ta przypowieść oznacza. I pojawia nam się tłumaczenie od wiersza 18 do 23. Jezus wyjaśnia, co ta przypowieść oznacza. Jakie treści, jakie ma przesłanie. Siewca, który rzuca ziarno, pada na różne gleby. Mówi, ziarno jest Słowem Bożym. Słowo Boże pada na grunt różny serc ludzkich. Jedni to przyjmują, akceptują, a inni odrzucają, a niektórzy przez wpływ innych ludzi to ziarno rzucone w ich sercu nie przynosi właściwego plonu. Proszę zauważyć, że Biblia sama siebie interpretuje, tłumaczy. Jest przypowieść i jest wytłumaczenie. Zasada relatywizmu językowego. Co to znaczy? Każdy z tych przekładów, które tutaj się znajdują, które Państwo macie w swoich rękach, mają wartość relatywną, względną. Dlaczego? Dlatego, że każdy przekład jest już pewną formą interpretacji tekstu oryginalnego, hebrajskiego, aramejskiego czy greckiego. Dlatego mamy różnorodność przekładów. W zależności od komisji tłumaczy, Biblia była interpretowana, tłumaczona na języki ojczyste. Dam pewien przykład tego relatywizmu językowego. Czy ktoś może otworzyć według Biblii Warszawsko-Praskiej nowego przekładu tekst Księga z Kaznodziei Salomona, rozdział 10, wiersz 1? Chciałbym, żeby ktoś odczytał. W zależności od wydania, dlatego że nowsze wydania poprawiły ten tekst, ale starsze wydania, te z 75 roku, miały pewien błąd, który chciałbym Państwu pokazać. Ten tekst brzmi tak. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą niż mądrość i chwała jest odrobina głupot. Nie wiem, czy Państwo wyczytaliście w Biblii taki tekst, taki fragment, że cenniejszą od mądrości i chwały jest odrobina głupot. Tak? Proszę zauważyć, że każdy przekład Biblii ma wartość względną. Ja nie jestem po to, żeby pokazywać pewne błędy, ale jestem po to, żeby poprosić Państwa, abyście, gdy czytacie Biblię, czytali ją bardzo uważnie. A w niektórych przypadkach sięgali do różnych przekładów, sięgali nawet do różnych komentarzy Pisma Świętego, poszukując prawdy Słowa Bożego. Jak ten tekst brzmi w staropolskim przekładzie Biblii Gdańskiej z 1632 roku, stary przekład archaicznym językiem pisany. Jako muchy zdechłe zasmradzają i psują olejek aptekarski, tak człowieka z mądrości i sławy zacnego trochę głupstwa oszpeca. Czy to się zgadza z pierwszą frazą tego tekstu? Mówi, że nawet malutka mucha, gdy wpadnie w olejek, potrafi zepsuć cały zaczyn, cały olejek. Tak człowieka zacnego z mądrości i chwały zacnego trochę głupstwa oszpeca. Czy to jest właściwe? O, chyba tak, to jest logiczne, to jest właściwe tłumaczenie. To jest sens, który łączy się jeden z drugim, z pierwszym i drugą częścią tego tekstu. Zasada zależności duchowej. Ta zasada jest bardzo istotna i bardzo ważna. Dlaczego tak jest ważna? Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, drugim rozdziale, 13 wierszu tak mi mówi. A głosimy to nie za pomocą wyszukanych słów ludzkiej mądrości, lecz korzystamy z pouczeń ducha, przykładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się wydaje i nie jest zdolny pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Niesamowita wypowiedź, prawda? Przeciwstawienie się człowieka duchowego z człowiekiem zmysłowym. Człowiek zmysłowy to jaki człowiek? Człowiek, który kieruje się tylko zmysłami, tak? My mamy zmysł powonienia, wzroku, słuchu i tak dalej, i tak dalej. Człowiek, który jeśli dotknie, to wierzy, nie dotknie, nie uwierzy. Apostoł Paweł mówi, do duchowych rzeczy należy przyłożyć jaką duchową miarę. Co to oznacza? Że nie możemy mierzyć odległości na kilogramy. Ani wagi nie możemy mierzyć na kilometry. Tak czy nie? No tak. Do odpowiednich rzeczy musimy przyłożyć odpowiednią miarę. Do duchowych rzeczy musimy przyłożyć duchową miarę. Duchowy człowiek, ten, który się poddaje pod działanie Ducha Świętego. Dlatego Jezus mówił, że Duch Święty wprowadzi was we wszelką prawdę. On z mego weźmie i wam oznajmi. To Duch Święty będzie interpretatorem Słowa Bożego. My tak bardzo jesteśmy zależni od Ducha Świętego. To Duch Święty natchnął Biblię i Duch Święty najlepiej ją tłumaczy. Dlatego potrzebujemy, drodzy Państwo, co zrobić? Posłużę się tutaj takim technicznym zwrotem. Jeżeli Państwo macie dekoder, musicie zestroić dekoder z częstotliwością nadawania satelity. Żebyście odbierali kanały, programy, musicie dostroić do częstotliwości. Gdybym się mógł tym posłużyć przykładem, nasze umysły muszą być zestrojone z częstotliwością nieba. Żebyśmy odbierali Boży sygnał, Boże nadawanie. My musimy poprosić Pana Boga w modlitwie, Panie Boże, pomóż mi zrozumieć Twoje słowo. Pomóż mi zrozumieć, pomóż mi, aby Duch Święty oświecił moje oczy, mój umysł. I kiedy prosimy w modlitwie i kiedy czytamy Słowo Boże, Duch Święty obdarza nas mądrością, duchowym zrozumieniem Słowa Bożego. Ale wcześniej musimy dostroić dekoder. Ostatnia zasada, o której dzisiaj wspomnę, to jest zasada dobrej woli. Ktoś powie, czy to jest istotne? Moi drodzy, Pismo Święte nazywane jest mieczem obusiecznym. Słowo Boże jest żywe, to nie jest martwa litera. Słowo Boże jest żywe i czasami przenika do naszych serc, przenika do rozdzielenia stawów, przenika do naszego umysłu i czasami obdarza nas samych. Czasami jest trudno człowiekowi zaakceptować wolę Bożą, jaka ona jest. Pewien tekst z Ewangelii Jana, 7 rozdziału, szczególnie 17 wiersz, dla mnie jest bardzo ważny. Żydzi zdumiewali się, mówiąc, w jaki sposób znał on Pisma, skoro się nie uczył. Odpowiedział im Jezus, mówiąc, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest z Boga, czy też ją mówię od siebie samego. Proszę zauważyć, że Jezus nie mówi nie ten, który ma wysoki iloraz inteligencji, nie ten, który jest wspaniałym intelektualistą, nie ten, kto chce zrozumieć Biblię. Proszę zauważyć, że ten tekst nie mówi nawet o tym, że ten, kto chce zrozumieć Biblię, ale co mówi? Ten, kto chce pełnić wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Biblia, tak jak na początku powiedziałem, Biblia jest dana nie po to, aby kłócić się nawzajem, kto ma rację. Biblia jest dana, aby czynić wolę Bożą. Aby człowiek był doskonały, był wychowany, ukształtowany, aby spełniał uczynki sprawiedliwości. Po to Jezus Chrystus dał nam Słowo Boże. Podsumuję to. Zasada powszechności, zasada integralności, całości Pisma Świętego Zasada kontekstu. Nie możemy czytać fragmentu, nie patrząc na ten bliższy i dalszy kontekst Słowa Bożego. Możemy nie zrozumieć tekstu, ale sam tekst sam siebie interpretuje, jeżeli czytamy go uważnie w kontekście. Zasada konstrukcji tematycznej, a więc zestawienia różnych wypowiedzi na dany temat. Zasada wykładni autentycznej, a więc symbole, alegorie, przypowieści, proroctwa tłumaczymy tak, jak Biblia sama interpretuje. Nie możemy dowolnie interpretować. Zasada relatywizmu językowego. Kiedy posługujemy się jakimkolwiek przekładem, pamiętajmy, że przekład jest już formą interpretacji, stąd potrzeba sięgania do różnych przekładów. Zasada zależności duchowej. Człowiek, który zmysłami li tylko się posługuje, nie zrozumie spraw Ducha Świętego. Należy do duchowych rzeczy, należy przyłożyć duchową miarę i zasada dobrej woli. Wielu ludzi nie przyjęło Jezusa Chrystusa, dlatego że Jego życie było innym życiem niż oni oferowali światu. Inaczej żyli niż Jezus Chrystus. Jego życie, święte życie było wyzwaniem dla ich skalanego życia. Trudno było zaakceptować Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział słowa: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. A mimo to do mnie przyjść nie chcecie. Centralną postacią Biblii jest Jezus Chrystus. My możemy szukać różnych fragmentów Biblii, zastanawiać się i główkować, myśleć, co to oznacza, czy tak jest, czy inaczej, jak z tymi muchami. Ale najważniejszym przesłaniem Biblii to jest zbawienie, które jest ukazane w Jezusie Chrystusie. Centralną postacią Starego i Nowego Testamentu jest Jezus. W liście do Koryntian apostoł Paweł powiedział tak: tak też i ja przyszedłem do was, bracia. Nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Apostoł Paweł mógł wiele mówić, ale uważał, że największym przesłaniem Słowa Bożego, centralną postacią jest Jezus. I uważał, że lepiej nic innego nie umieć, jak tylko to, co jest skoncentrowane na Jezusie Chrystusie. Kiedy czytamy Biblię, pamiętajmy, abyśmy nie pominęli tą główną postać, która jest centralną postacią, to jest Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Kiedy czytamy, aby Pan Bóg dał nam wzrok zobaczenia Jezusa w Jego chwale. Tego Państwu życzę, kiedy będziecie studiować Biblię, Słowo Boże w swoich osobistych studiach domowych, abyście zawsze odnaleźli Jezusa w Starym i Nowym Testamencie. Aby to Słowo było żywe, skuteczne i zmieniało każdego z nas w naszym życiu. Chciałbym, jak to jest naszym zwyczajem, podziękować Panu Bogu za to, że mieliśmy możliwość, chociaż przez chwilę, zastanawiać się nad różnymi sposobami interpretacji Pisma Świętego, jak odszukać prawdę Słowa Bożego dla nas osobiście. Łaskawy Boże, który mieszkasz w niebie, chcemy Tobie podziękować za to, że Ty zostawiłeś dla nas tak wspaniały skarb, jakim jest Twoje Słowo. Pisane na przestrzeni tylu stuleci, pisane przez wielu pisarzy, ale dzięki autorstwu Ducha Świętego ci ludzie zapisali treści, które są zbawiennymi treściami dla nas. Daj, Panie, aby to Słowo nie było przedmiotem szermierki i walki, ale abyśmy mogli szukać, jaka jest wola Twoja, i daj nam dobrą wolę. Prosimy Ciebie o otwartość naszych umysłów i daj, abyśmy, kiedy otwieramy Słowo Twoje, abyśmy zawsze czynili to z modlitwą, prosząc Ciebie o obecność Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Twoja prawda, Słowa Bożego jest tak prosta, bo Ty chcesz zbawienia każdego człowieka, nie tylko Żyda, ale i Greka, i poganina, i Rzymianina, i również nas, Polaków. Dziękujemy Ci, że te treści mogą być dla nas zrozumiałe. Możemy korzystać z tak wielu przekładów Biblii, z tak wielu komentarzy. Daj, abyśmy mieli ten zmysł rozróżniania, co jest wolą Twoją. Bo Ty, Panie, powiedziałeś, kto chce pełnić wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ktoś mówi sam od siebie. Daj, Panie, nam ten zmysł odróżniania i daj, abyśmy odnajdując Twoje słowo, odnajdując Twoją prawdę, mogli żyć zgodnie z Nim. Prosimy Ciebie o to wszystko przez zasługi Syna Twego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.